Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15 jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
W ten sympatyczny, chłodny, jesienny dzień.
Poniedziałek.
Dobrze.
Początek
A cofniemy się w czasie na początek. Wczoraj Młodzież Wszechpolska wychodzi z waszymi hasłami, powiedziałbym nawet. Na Deptaku odbywa się pikieta.
Tak.
Oczywiście mówią o CETA i o tym, jakie będzie CETA niosło ewentualne zagrożenia. Nie poczuła się pani w ten sposób, że trochę wam zabrali wasz oręż, bo przecież to Kukiz 15 od samego początku mówił i to artykułował głośno.
Oczywiście, że tak, i artykułujemy to dalej i powiem odrobinę więcej z naszym udziałem. Również byliśmy my, chociaż ja wiem o tym, że wszystkie tytuły w gazetach, że to Młodzież Wszechpolska.
Zgarnęła Młodzież Wszechpolska.
Oczywiście, no zapunktowali, ale tak naprawdę to też trochę chwała im za to, że zorganizowali
Oczywiście.
To. Jeżeli chodzi o Kukiza, byłam ja, był Krystian Kamiński, więc też byliśmy. Miałam okazję nawet powiedzieć parę słów. Bardzo się cieszę, że wyszli z taką inicjatywą. Szkoda, że było nas tak mało. To jest naprawdę smutne, bo uważam,
no kilkadziesiąt osób, to z jednej strony mało, ale z drugiej kilkadziesiąt osób.
Ale chciałoby
to, już,
więcej.
To już jest parę osób.
Chciałoby się więcej, bo przy temacie aborcji wyszły setki ludzi na ulicę w Zielonej Górze, a niestety przy tym ważnym temacie za mało.
A może po prostu, jest tak, że to nie jest temat tak nośny, dla wielu bardzo enigmatyczny.
Tak, ludzie nie wiedzą, o co chodzi.
Ludzie
to
do końca
CETA,
nie
wiedzą. TTIP, tak. Jakieś hasła.
Ja nawet z Krystianem Kamińskim miałem okazję tutaj porozmawiać na ten temat. Krystian Kamiński mówił, że no tak trochę po cichu wprowadzono tę kwestię.
On
nas trochę od zaplecza, trochę nie zdążył nikt zrobić większego szumu. Były teoretycznie ważniejsze rzeczy w państwie, którymi niejako to przykryto, a no, skutki wprowadzenia tej umowy mogą być bardzo dalekosiężne, zwłaszcza
Dokładnie.
Jeśli chodzi
konsekwencje
o...
Konsekwencje są daleko idące. To prawda. Ja mam niestety takie wrażenie, że ta ustawa aborcyjna była taką przykrywką. Chociaż ja mam świadomość, że to jest bardzo ważna ustawa,
Absolutnie.
Aborcja. Tutaj w ogóle no, nie można uchylić rąbka, że to jest nieważne, ale jednak zostało, mam wrażenie, zrobione to celowo. Wręcz mem pokazujący, jak to Petru, lider Nowoczesnej, podaje rękę Kaczyńskiemu i robią ze sobą deal. To wy tutaj robicie zamieszanie o aborcji, a my po cichutku wprowadzamy CETE. A Petru na to, ale pamiętaj TTIP też, ależ oczywiście, deal jest. I tak to trochę chyba wyglądało, bo to trochę nie ta droga, dlaczego po cichutku w Bratysławie Morawiecki podpisuje coś takiego. Kolejny raz mi podpada, chociaż to dla mnie była jakaś nadzieja, dla polskiej gospodarki przede wszystkim. A tutaj jednak ta umowa CETA i TTIP, czyli dwie umowy handlowe o, tak jak mówiliśmy, daleko idących konsekwencjach, bezpośrednio dwie związane ze strefą wolnego handlu, czyli z naftą, no niestety mogą mieć naprawdę bardzo duże
skutki.
Mówi
się o tym, że po cichu korporacje będą mogły wprowadzać swój ład, chociażby będzie można realizować arbitraże w stosunku do państw, czego do tej pory nie było. Już nie mówię o tych rzeczach, no, które artykułują niektóre grupy GMO po prostu.
Tak?
Czyli
ale też
żywność
proszę,
mocno modyfikowana.
Proszę zobaczyć oficjalnie CETA. Co oficjalnie oznacza CETA? Oficjalnie CETA to jest umowa międzynarodowa znosząca utrudnienia w handlu międzynarodowym, więc brzmi pięknie, lepiej być nie może, ale co się kryje pod tym hasłem utrudnień? Pamiętajmy, utrudnienia to są właśnie podatki, to są ubezpieczenia, to są prawa pracownicze, prawa konsumentów, prawa ochrony środowiska.
Dlaczego decyduje się polski rząd na wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań? Zwłaszcza, że polski rząd mówił niejednokrotnie i nadal to podkreśla, tak, że ważne jest to, co dzieje się tu i teraz. Polska przede wszystkim. Więc będziemy bronić absolutnie interesów polskich przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. Do tego jest taka bardzo ładna otoczka zapewniona, a z drugiej strony otwieramy swoje
No właśnie, tutaj jakby PO i Nowoczesna mają jasne stanowisko, popierają.
Zawsze takie mieli, tak.
Tak było i tutaj nie ma żadnego owijania w bawełnę. A PiS z jednej strony co innego mówi, a co innego robi. No ja myślę, że po prostu uległ presji zagranicznego kapitału. Myślę, że to o to chodzi, bo ewidentnie nie będzie to dobre dla nas. To również będzie prawdopodobnie oznaczać wzrost bezrobocia, no i spadek naszej gospodarki.
No tego nie wiemy na 100%, tak? Bo tutaj i fachowcy, i ekonomiści są podzieleni.
Tak, ale
co
są
do
ekspertyzy i jest pokazane już na innych krajach, jak to zafunkcjonowało. Tak. Po prostu my nie mamy pieniędzy, jesteśmy za mali. Wiadomo, że Kanada, Stany, to są potężne gospodarki, potężne rynki. Nie mamy nawet się co do nich porównywać, dlatego tak ważna jest ta suwerenna Polska, suwerenna gospodarka, zwłaszcza to rolnictwo, bo to nasze rolnictwo nie jest w dobrej sytuacji.
Wczoraj na transparentach LPR-u, w tym wypadku ich przede wszystkim, tak mi się wydaje, pojawiało się hasło dotyczące tego, że Unia Europejska to komunistyczna międzynarodówka. Podpisałaby się pani pod takim hasłem? Ja wiem, że to miało być przejaskrawione.
Jest
tak?
to przekolorowane, oczywiście.
No, miało być nośne i jest nośne.
Ale przyznaję fakt, że to jest taka neokolonialna gospodarka, tak? Niestety jesteśmy wyzyskiwani. I to trzeba powiedzieć głośno, jasno i wyraźnie. I musimy mieć tego świadomość, bo z jednej strony ludziom sprzedaje się, że cudownie, że jesteśmy w Unii. Ja sama za tą Unią Europejską głosowałam, bo uważam, że więcej jest plusów niż minusów, ale nie możemy się na wszystko godzić, po prostu. Trzeba zachować
zdrowie rozwiązań. Czyli Unia tak, ale na innych zasadach.
Na innych zasadach, na zasadach suwerennych państw, suwerennych gospodarek. Tak jak już chyba wczoraj Morawiecki już nas straszy euro, no niestety euro nie sprawdza się w Europie. I raczej kraje będą chciały od tego odchodzić, a tutaj mówi nam, że za 5-10 lat będziemy gotowi do wejścia w strefę euro. Myślę, że trzeba bardzo...
No, jesteśmy też związani z stosownymi umowami.
Umowami, tak, oczywiście.
I to było zapowiadane już na samym wejściu niejako
Polaków
do Unii.
Tak, oczywiście, ale to nie będzie dobre. Na pewno to nie będzie dobre. Grecja jest świetnym przykładem tego, że to jest katastrofa dla państwa.
A Grecy sobie sami zasłużyli też.
Poniekąd.
W dużej mierze, powiedziałbym. W świat obiegła ciekawa informacja, powiedziałbym. Nawet tytuły były też bardzo nośne. Trochę przerysowane, tak jak to hasło na transparencie, ale jednak senator ze strony Connecticut mówi wyraźnie, bardzo się cieszę, że polski rząd ratuje miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo zakład, w którym produkowane są Black Hawki, stanął przed wizją tego, że być może za moment będzie zamknięty, bo po prostu nie było produkcji. Teraz się okazuje, że przynajmniej tak mówi ten senator, który lobbował za tym, żeby rzeczywiście Polacy podpisali z Amerykanami stosowną umowę, który brał udział w spotkaniach z ministrami najważniejszymi naszego rządu. I teraz tak, w Polsce mówimy, będziemy produkowali amerykańskie helikoptery w Polsce, dzięki czemu Polacy będą mieli miejsca pracy, a tam senator wychodzi i mówi, Polacy uratowaliście nam miejsca pracy, dziękujemy bardzo serdecznie, cieszę się, że w moim stanie nadal będzie produkcja szła po prostu i ludzie nie stracą miejsc pracy. I gdzie leży prawda? Tak?
No właśnie, każdy medal ma dwie strony, tą ciemną i tą jasną, no bo niby, no właśnie, proszę zobaczyć, co się stało, to jest takie trochę znamienne, bo tutaj z Francją zawalamy wszystko, tak, śmigłowce wielozadaniowe, z drugiej strony ze Stanami. Widać ewidentną politykę, w którą stronę idzie PiS. Lepiej jest zawrzeć sojusz ze Stanami niż z Francją, chociaż się naraziliśmy. Ale tutaj ta Francja była tłumaczona interesem narodowym. No właśnie, no to może pomyśleć w inny sposób, może coś zostawić w Polsce.
Tak. Warto też pamiętać, że Francuzi mają największą armię w Europie, tak, w tej chwili, więc potęgą militarną na pewno są. No tu jest ciekawostka, nie ma szans tak na dobrą sprawę, bo jeśli minister Macierewicz mówi, że jeszcze w tym roku będą pierwsze Black Hawki w Polsce, no to nie ma żadnych szans,
no
żeby ruszyła u nas produkcja, więc na pewno będzie przynajmniej kilka wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych. Tak na dobrą sprawę też nie wiadomo, ile tych helikopterów będzie. Słyszałem, że na początku tylko jednostki specjalne otrzymają te helikoptery. Co ciekawe, co podkreślał tutaj też jeden z moich gości, no kupiliśmy helikoptery kompletnie bez wszystkich dodatków.
Dokładnie.
To trochę tak jakby kupić karetkę z napisem ambulans, a w środku nie ma nic.
Dokładnie tak, więc tak naprawdę no dlaczego takie, przepraszam, głupoty robi rząd, tak? Bo jeżeli wyposażać, i to już z cudzych fabryk, nie ze swoich własnych, to zrobić to
no
porządnie.
Kompleksowo, tak.
Po prostu. A nie takie półśrodki stosować, tylko w imię właściwie zawierania sojuszu i dobrych stosunków, bo to raczej tak wygląda, a nie inaczej. Ja bym tutaj była trochę narodowo nastawiona. Właśnie Świdnik, te wszystkie nasze miejsca produkcji.
No, już nie są nasze, to też umówmy się.
Tylko
to, że coś jest w Świdniku, nie
znaczy,
że jest Polska.
Przynajmniej zostały w Polsce, tak? Bardziej bym tutaj optowała za tymi rozwiązaniami. Tak samo.
Czyli podobał się pani pomysł, żeby w kooperacji z Ukraińcami postawić na zupełnie nowy model takiego helikoptera? bojowego. No, też się o tym mówi, że dobrze tak, byłoby z Ukraińcami też zbudować. Nie jestem pewien, czy to się uda tak bardzo szybko.
Też nie jestem pewna, czy to się uda. Na pewno nie w najbliższych miesiącach. Może jest to jakaś wersja wydarzeń pozytywna, ale no to też nie na najbliższe miesiące. Na pewno to wszystko jest do przemyślenia i myślę, że to są z jednej strony bardzo delikatne kwestie, oczywiście, a z drugiej strony bardzo, bardzo ważne. Bo tak naprawdę chodzi o całą politykę zbrojną. Więc to jest naprawdę poważny temat. Powinniśmy naprawdę dobrze przekalkulować, co chcemy i z kim chcemy. Ja tutaj podkreślam, rząd PiS ewidentnie chce zawrzeć sojusz ze Stanami. To jest widoczne. Czy to źle, czy to dobrze? No czas nam pokaże.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dokładnie. Do tej pory różnie bywało z tymi naszymi sojuszami. Niektóre rzeczy miały być w Polsce, a w Polsce ich nie ma. Chociaż z drugiej strony jest taki wywiad Rzeka w tej chwili z prezesem Jarosławem Kaczyńskim dla Onetu i Jarosław Kaczyński mówi tam dość wyraźnie, że my nie jesteśmy partią, w której mamy samych aniołów i specjalistów od wszystkiego. Nie ustrzegliśmy się błędów, które się po prostu pojawiały. Mówi, że nikt nie ma rentgena w oczach i nie jest w stanie prześwietlić na początek człowieka, dając mu jakieś stanowisko nawet bardzo ważne. Mówi bardzo wyraźnie o błędzie z Misiewiczem. No, dziwne byłoby, gdyby bronił Jarosław Kaczyński tej kwestii. No, ale z drugiej strony mamy ten wywiad. Tu Jarosław Kaczyński mówi, Misiewicz to błąd, a z drugiej strony słyszymy, że zamiast pana Misiewicza w Radzie Nadzorczej, w której był pan Misiewicz, teraz będzie pan, który do tej pory zajmował się chórem. Był skarbnikiem. Był skarbnikiem tego chóru.
No dokładnie, ja powiem tak, kwestia Misiewiczów w naszej polityce jest nie od dziś.
I ona będzie.
Oczywiście. I ona będzie i tak naprawdę teraz PO i Nowoczesna wyżywają się na prezesie Kaczyńskim.
No to wet za wet. No, ale ja myślę, że to standardowe jest.
Tak naprawdę nic innego się nie dzieje. Nowoczesna, jeżeli ma tylko okazję, to też wciska swoich ludzi na stanowiska. PO tak samo i to nie ulegnie zmianie.
Ja podejrzewam, że i u Kukiza by się znalazły takie przypadki.
Oczywiście, że tak, więc jakby ja aż tak bardzo mocno tych kwestii bym nie podnosiła. Oczywiście niektóre są ewidentne, no i wstyd, lepiej jest przyznać się do błędu i powiedzieć faktycznie, no musimy to zrewidować.
No, ale to podkreślają wszyscy, to jest nic złego, że zmienia się jakiś układ sił politycznych w danym kraju, że oto pewne osoby na ważnych stanowiskach zastępowane są innymi osobami. Co do tego nie ma nikt wątpliwości, tylko myślę sobie, że gdyby w tych radach nadzorczych pojawili się fachowcy, ludzie... Krystian Kamiński mówił to też tutaj, tak?
Dokładnie,
on przypomniał swoją historię, kiedy zdawał kurs na członka rad nadzorczych. Są bardzo trudne kursy. Ja znam takie osoby, które po kilka razy podchodziły. Raz, że kosztowne, dwa, że naprawdę bardzo trudne, ale jeśli już ktoś przejdzie ten kurs i zda ten egzamin na sam koniec, to na pewno jest to fachowiec.
Dokładnie,
tak? Przynajmniej lekcje ma odrobić. No i gdyby to się tacy ludzie pojawiali, to różnica, czy nie będą z PiS-u, czy z kogokolwiek innego.
Dokładnie tak. Właśnie chodzi o tą fachowość, o to wykształcenie, o sprofilowanie na poszczególne stanowiska. I jeżeli będziemy się tego kryterium trzymać, to nieważne, czy ktoś będzie z PO, od Kukiza, z Nowoczesnej, czy też z PiS-u. Wtedy ma zielone światło. Po prostu to ma być ewidentnie fachowiec. To powinno być trochę ponad podziałami partyjnymi, no ale wiemy, że
Pewne rzeczy też chyba muszą się poukładać, tak?
Dokładnie.
Bo to każda partia, która wchodzi i nagle przejmuje wszystko, no nie dać, wszyscy mówią, że mają szeroką ławę fachowców i tak dalej, natomiast
na koniec wskazuje się trochę inaczej. Dokładnie tak.
Dzisiaj
jest.
Minister Błaszczak przyjeżdża między innymi do Zielonej Góry za godzinę z haczykiem. Będzie. W ogóle mamy taki desant ministrów w ostatnim czasie w województwie lubuskim.
Co miło.
Swoją drogą to bardzo dobrze, tak?
No,
kiedy pani premier się pojawia, wicepremier się pojawia. Mamy dzisiaj ministra Błaszczaka, notabene razem z panią minister Rafalską. Będą, odwiedzą tutaj jednostkę Straży Pożarnej, a potem jadą z pompą do Szlichtyngowej otwierać posterunek policji w tym miejscu. Myśli pani, że takie rzeczy powinni załatwiać ministrowie?
No, powiem tak, no fajnie, że przyjeżdżają, fajnie, że to Lubuskie
bardzo
jest
dobrze,
teraz dostrzegane.
Bo jeśli
tak
służby jeszcze dodatkowo zostaną docenione,
dokładnie,
świetna sprawa.
Teraz zaczynamy w końcu wypływać. Lubuskie zaczyna jakby istnieć w świadomości reszty Polski. No i to jest pozytywne, okej, bo w jaki sposób możemy się rozsławić? Nie jesteśmy miejscem turystycznym, nie jesteśmy miejscem, gdzie są jakieś zabytki potężne. No więc no fajnie, nie słyniemy z potężnej gospodarki, rozwoju, więc no dobrze, że coś się dzieje. Czy to przyniesie jakieś pozytywne skutki, czy będzie miało jakiś duży wymiar.
Może
no,
to
tego
jest po prostu PR-owe zagranie,
jest,
tak?
Ale to jest dokładnie tak. Chodzi o wizerunek, chodzi o to, żeby się pokazać. Fajnie, że naszym
zresztą ministrowie mają to wpisane w swój zawód, że od czasu
kontrakt
do czasu muszą się pojawiać.
Tak,
gdzieś przeciąć wstęgę, pogratulować, otworzyć.
Zejść do ludzi troszkę, tak, ze szczebla wyższego.
A będziemy mieli kolejnego ministra, czyli ten desant trwa w przyszłym tygodniu, jeśli się nie mylę, przyjedzie do Zielonej Góry. Tak, na początku, w następny wtorek przyjeżdża minister rozwoju regionalnego. No, można byłoby powiedzieć, że coś istotniejszego być może się wydarzy, chociaż nikt nie mówi, że zostanie tutaj ogłoszone coś niesamowitego i na przykład powstanie kompleks kopalniany, tak, Gubin Brody,
no właśnie,
o którym wszyscy
mówią. Tematy rzeki, które się ciągną i ciągną. Byłoby dobrze, gdyby w końcu można chociaż jeden z tych tematów zamknąć, bo to są newralgiczne dla nas punkty i to jakby wszyscy tutaj chyba jesteśmy zgodni i wszyscy są ponad podziałami partyjnymi, że dla regionu warto jest współpracować i zarówno Mieć, jak i Gubin Brody są bardzo istotne, więc mamy nadzieję, że coś w końcu drgnie i pójdzie dalej.
No to o tym mówili w kampanii wyborczej właściwie wszyscy politycy od lewa do prawa, że trzeba byłoby postawić jednak na wydobycie tu w województwie lubuskim, po to, żeby ten region mógł się rozwijać. Chyba pomysł nie ma absolutnie żadnych przeciwników.
Nie, dokładnie.
Ale czy uda się to zrealizować?
To już jest inna inszość.
I czy uda się podpisać stosowne umowy, to jest kwestia zupełnie inna. Swoją drogą ciekawą wypowiedź ostatnio słyszałem jednego z członków Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że cieszę się, że w Zielonej Górze i w okolicach władze miasta podpisują kolejne kontrakty na budowę zakładów produkcyjnych. No, mamy duży zakład niemiecki, który pojawi się w Parku Naukowo-Technologicznym w Kisielinie. Potem wchodzi kolejny, trochę mniejszy inwestor. Mówi się, że na horyzoncie jest jeszcze jeden dość duży. A można do tego tematu podchodzić tak, że odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość w naszym kraju, to ten klimat dla biznesu jest tak dobry, że po prostu nagle drzwi się otwierają i przyjeżdżają tu fachowcy, bo wcześniej nie chcieli? Bo tak można odnieść wrażenie, że sukces każdy zawsze ma wielu ojców. Co do tego nie mamy wątpliwości. Tylko pytanie, czy rzeczywiście coś takiego wydarzyło się już w naszym kraju?
Powiem tak, ja nie neguję tego, fajnie, że się, znaczy fajnie, dobrze, że się coś dzieje i że przyjeżdżają inwestorzy, tylko że z drugiej strony to cały czas są zagraniczni inwestorzy. Dlaczego? Dlatego, że polski biznes nie ma sprzyjających.
Ale nie do końca tak jest. Wiceprezes strefy tu w tym studiu, pan Stanisław Iwan, mówił, że jeśli spojrzeć na to, jaka w tej chwili jest tendencja, przynajmniej jeśli chodzi o pozwolenia na budowę w strefie kostrzyńsko-słubickiej, to mówi, że dominuje jednak polski kapitał, że polskie firmy w tej chwili uzyskały niejednokrotnie już tak wysoką stabilność finansową, że po prostu zaczynają się rozwijać. To nie jest tak, że zamykamy granice, mówimy, Niemiec nie przyjedzie do nas absolutnie.
Nie, no oczywiście.
Bo oni też mogą, natomiast Polacy
jesteśmy Europą. Tak, tylko jednak ja uważam, że i tak jest dominująca rola tych zagranicznych przedsiębiorstw, bo mają po prostu większy kapitał i mają większe ułatwienia. Na przykład zwolnienia podatkowe, czego Polacy nie mają. I to jest dla mnie przerażające. Ja myślę, że tutaj rząd powinien pomyśleć w tą stronę, żeby dla naszych przedsiębiorców zrobić ułatwienia. Bo proszę
ale
zobaczyć.
Słyszy pani o projekcie, który ma wejść w życie. Pani jest przedsiębiorcą, więc dotknie to panią również. Czy przychód na poziomie 5000 zł w stosunku miesięcznym przychód, dodajmy, nie dochód,
tak,
robi z nas bogaczy?
Niestety nie. Niestety nie i chociaż jest to jakaś zmiana, to jeszcze nie jest tak, żeby móc powiedzieć, że to jest dobrze i to jest sprzyjające dla rozwoju małych
przedsiębiorstw. Wiele osób mówi, że małe przedsiębiorstwa będą się zamykać, bo jeśli okaże
oczywiście,
się,
że, tak,
że będą musiały płacić większe podatki niż płaciły do tej pory, zwłaszcza, że
nie
tutaj
no,
rachunek jest bardzo
jest
prosty. Ktoś ma przychód na poziomie 5000, ale 4800 to były koszty uzyskania tego przychodu i już nikt nie mówi, że on zarobił 200 zł.
Dokładnie tak, dlatego ja cały czas podkreślam, rząd cały czas zapomina o małych przedsiębiorcach. To jest 96% budżetu państwa. I naprawdę, jeżeli w końcu nie zostanie wyciągnięta ręka do tych ludzi, wszyscy uciekną. Wszyscy uciekną do Czech, do Niemiec,
do Czech
Anglii.
W tej chwili firmę w 15 minut można założyć
dokładnie
przez internet.
Tak,
nie trzeba w ogóle
problemu
tam jechać. Tak,
tak, proszę zobaczyć, jakie to jest proste. I naprawdę, dopóki rząd nie pomyśli o małych przedsiębiorstwach, to co ta ulga, to jest tak naprawdę, no, kropla w skali potrzeb.
Niektórzy zastanawiają się, czy ona przypadkiem nie poszerzy nam jeszcze szarej strefy, bo jeśli ktoś teraz kogoś zatrudnia na czarno,
oczywiście, że poszerzy,
za 2000 zł, a za moment powie, słuchaj, jeśli założysz sobie przedsiębiorcę, nie masz żadnych kosztów generalnie, tak, bo będziesz nadal zarabiać na niecałe 2000 czy 1500 na rękę, to ja cię wtedy biorę do mojej firmy.
Tak? Dokładnie tak, szara strefa będzie coraz większa. Z jednej strony szara strefa, z drugiej strony emigracja zarobkowa. Tak, dokładnie. Także tak naprawdę ja uważam, że dalej w tej kwestii nic się nie dzieje i to mnie bardzo boli. I to mnie bardzo boli, jestem przedsiębiorcą, więc jakby ten problem znam od podszewki i to, co proponuje rząd, to nie jest jakieś super rozwiązanie, któremu możemy przyklasnąć i powiedzieć świetnie, hura, nareszcie ktoś o nas pomyślał. Guzik z pętelką. To jest takie trochę pod publiczkę zagranie. To brzmi może nieźle.
Brzmi nieźle, tak. Ja w pierwszej chwili sam się złapałem, kiedy przeczytałem projekt, właśnie, a dopiero potem zacząłem się zastanawiać, gdzie przychód, a gdzie dochód.
Dokładnie.
I mówię, oj, coś tu nie gra.
Dokładnie, coś tutaj nie gra, tak. A tutaj nam rzucili, że do 5000 nie będzie trzeba płacić ZUS-u. No i co z tego? Dalej jest te 22,5%, tak? Teraz płacimy dużo, dużo więcej, ale to i tak jeszcze nic nie daje. Nie zostają te pieniądze w portfelu. I no, niestety to trochę jest tak, że to uszczelnianie VAT-u nie idzie tą drogą, którą powinno, bo to właśnie dalej mali przedsiębiorcy dostają po kieszeni.
No ci potężni wynoszą się za granicę, no i oni tego nie kryją,
chodzi,
tak?
Dokładnie. No,
jeśli firmę kilkanaście
podatków
minut można założyć w Czechach, nie trzeba mieć tam adresu meldunkowego, nie trzeba mieć konta, tak, w banku, nic nie trzeba mieć, tak, de facto. A jeśli popatrzeć na różnicę w opłatach, to ja się wcale nie zdziwię, jak Polacy będą to robić i już to robią.
Już to robią.
Zwłaszcza, że wielu już robiło to wcześniej w Niemczech, wielu, tak, robiło to w Wielkiej Brytanii, no tylko tam są trochę inne przepisy. Jeśli się okaże, to będziemy mieli mnóstwo polskich przedsiębiorców w Czechach i może
dokładnie
znowu ktoś
tak
nam podziękuje. Tak?
Dokładnie tak, bo proszę zobaczyć, to jest no właśnie robienie przysługi sąsiadom. I tak naprawdę każdy kij ma dwa końce i ja jestem taką patriotką, że chciałabym prowadzić firmę w Polsce, ale dlaczego? Jeżeli państwo mi prawie wszystko zabiera, ja muszę też utrzymać swoją rodzinę. Chciałabym, żeby ona żyła na jakimś godnym poziomie, a tu się w Polsce nie udaje. I przy tym samym nakładzie pracy w Niemczech ja mam dobre dochody. Więc którędy droga? To nie tędy droga, naprawdę. Jeżeli się rząd nie obudzi, no zresztą ja trochę się obawiam, że tutaj nasz minister Morawiecki w tej deklaracji, że ściągnie 1,5 miliona Ukraińców, sam wyraził sposób zapełnienia luki na rynku pracy i sam dał znać, że no słuchajcie, chyba nic się dla was nie zmieni. Mówię tutaj o małych przedsiębiorcach.
Jak będzie, zobaczymy, bo już niejednokrotnie bywało tak, że czym innym były plany, zapowiedzi, projekty, zobaczymy, a rzeczywistość to pokazywała, jak to się wszystko ułożyło.
Dokładnie.
I układało się niejednokrotnie zupełnie inaczej od tego, co było projektem. Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz 15, dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie.